Dekompresor.
Decompressor.
Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, jest 13, my nie jesteśmy przesądni, dekompresor, czas zacząć. Mam nadzieję, że wy też nie jesteście przesądni, że będziecie z nami licznie dzisiaj. Dzisiaj jest nietypowy dekompresor, jak do tej pory były przede wszystkim techniczne sprawy. Doszedł nam dekompresor filmowy, ale do tej pory tak najczęściej zdarzały się jednak sprawy techniczne, a teraz weźmiemy się za sprawy prawne, które są nie mniej ważne, szczególnie jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed nieszczęściami, które moglibyśmy napotkać na swojej drodze, na przykład jako przedsiębiorcy internetowi. Jest ze mną Grzegorz, znacie go już z poprzedniego odcinka pilotowego tej serii, także witaj Grześku.
Dobry wieczór, witam jeszcze raz.
Weźmiemy się za temat dzisiaj, przypomnij mi, pomóż mi, bo jestem troszkę zmęczony. Chodzi nam głównie o...
Postaramy się omówić dzisiaj w prosty sposób zawartość regulaminu strony. To jak budować regulamin, z czego on się składa i jak istotne są poszczególne elementy. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, które padły po pierwszym pilotowym odcinku cyklu. I mamy nadzieję, że zyskamy waszą przychylność.
No przede wszystkim dzisiaj będziemy ukonkretniać to, co pojawiło się w pilocie. Nie wiem, czy oglądaliście, jeżeli nie oglądaliście, to pewnie będzie trzeba nadrobić, no bo jednak warto. I cóż, zaraz przejdziemy do tematu, ale zanim to ja mam jeszcze jedną małą rzecz, a bardzo ciekawą, bo w Polsce dzieją się ciekawe rzeczy, trzeba tylko czasem nadstawić ucha. Pewnie wiecie, że w Spodku jutro równo w południe rozpoczynają się finały Intel Extreme Masters, to są finały e-sportu. Będą tam nasi reprezentanci, będą grali w gry za ciężkie pieniądze naprawdę, bo dwie gry, finały dwóch gier, czyli League of Legends i StarCraft 2, jest przewidziana pula nagród w wysokości 250 tysięcy dolarów, więc to jest naprawdę na poważnie traktowany już sport, chociaż elektroniczny. Jeżeli jesteście tam gdzieś w okolicy, będziecie, może macie bilety, albo uda wam się jakoś wkręcić jeszcze na tą imprezę, to piszcie potem do dekompresora, jak było. Jesteśmy bardzo ciekawi, my niestety nie możemy się na tej imprezie jeszcze pojawić. Może za rok uda się nam gdzieś pojechać, pewnie już nie do Polski niestety, no ale cóż. Tak czy inaczej, od jutra przez 3 dni wielkie granie w Spodku w Katowicach, a my przechodzimy już do naszego tematu dzisiaj, czyli do regulaminów i do problemów i tego, jak się ich ustrzec.
To zaczynamy.
Każdy... To może slajd najpierw, tak? Czy nie jeszcze?
Może być pierwszy slajd, dlatego że on pokazuje w pigułce prawie wszystkie elementy regulaminu. Powiedziałem prawie, dlatego że zawiera te elementy, które wymienia ustawa nakładająca na przedsiębiorców prowadzących stronę internetową, podstawowe elementy, które powinna ten regulamin zawierać. Nie zawiera jednego elementu, czyli danych przedsiębiorcy. Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, rejestr, w którym jest dana firma ujęta. Na jednym z kolejnych slajdów ta informacja będzie już ujęta, ale w tym miejscu chciałbym się skupić na tych 5 elementach, które są obowiązkowe i które muszą być zawarte w każdym regulaminie. Dobrym pomysłem przy tworzeniu regulaminu strony jest budowanie go od tych 5 elementów i w miarę możliwości zakończeniu jego budowy na tych 5 elementach. Bardzo dużą pokusą dla wszelkich przedsiębiorców jest rozbudowanie regulaminu o postanowienia, które mogą być przydatne z różnych powodów. Najczęściej ta przydatność prowadzi do ograniczenia praw konsumentów, klientów i jest przedmiotem pozwów tzw. łowców klauzul. Dlatego trzymanie się wymogów ustawowych, jeżeli chodzi o elementy, pozwoli uniknąć większych ryzyk. Te 5 elementów, możemy wrócić do slajdu, które powinny zawierać każdy regulamin, to rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Przejdźmy może do kolejnego slajdu, który dotyczy pierwszego z tych elementów, czyli rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Wbrew nazwie tego slajdu, usługi, które są świadczone, to jest nie tylko usługa jako coś niematerialnego, czyli porada, zakłady sportowe. To są także sklepy internetowe, udostępnianie materiałów multimedialnych, usługi forum, poczty.
Tak, ten zdrowy rozum, jeżeli świadczymy jakąś usługę, to wystarczy na przykład komunikacja drogą mailową, żeby to już podpadało, tak?
Tak, tak. Dlatego, że możemy sprzedawać swoją pocztę elektroniczną komuś, czyli postawić serwer pocztowy i umożliwiać zakładanie na tym serwerze kont pocztowych wykorzystywanych przez innych użytkowników. Ten element regulaminu jest bardzo ważny i jednym z najtrudniejszych tak naprawdę, dlatego że kiedy mamy stronę internetową, którą chcemy udostępnić innym użytkownikom i za jej pośrednictwem świadczyć usługi, powinien opisywać bardzo szczegółowo, bardzo dokładnie wszystkie czynności, które składają się na tą usługę. Jest to bardzo trudne do opisania, ponieważ przykładowo chcemy prowadzić stronę, na której będzie funkcjonowało forum. Więc musimy w tym miejscu opisać, jak zakładać konto, jak zamieszczać posty na forum, jakie wymogi powinny spełniać te posty, w jaki sposób będą załatwiane spory pomiędzy uczestnikami forum, czy pomiędzy uczestnikami forum a administratorem forum, jakie są zasady funkcjonowania użytkowników odnośnie strony.
A czy są jakieś takie zasady ogólnie przyjęte, których nie trzeba po prostu rozpisywać jeszcze raz, które wszyscy wiedzą, ja nie wiem jak to nazwać, czy to z dobrej praktyki, czy po prostu prawo generalne reguluje pewne rzeczy i nie trzeba tego powielać w regulaminie?
W przypadku usług i tego elementu regulaminu to jest bardzo trudne do wskazania takiego prawa, dlatego że gdyby istniał taki twór, taki opis tych usług, który można byłoby zaadaptować niejako, to byłoby bardzo wygodne i bardzo łatwe. Ale ponieważ każda z tych aktywności się różni, każdy sklep między sobą się różni, bo jedne sprzedają sprzęt elektroniczny, inne sprzedają ubrania, więc ten opis musi być dopasowane do profilu działalności świadczonej za pomocą danej strony internetowej. Ja dzisiaj sprawdziłem z ciekawości stronę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który intuicyjnie wydaje się być właściwym ministerstwem do nadzoru nad całym cyfrowym życiem gospodarczym. I okazało się, że właściwie dla tego ministerstwa w ogóle nie istnieje sfera działalności cyfrowej w Polsce. To, czym się głównie zajmują, to świadczenie usług, może raczej katalogowanie usług e-administracji. Przykładowo pokazują, że Ministerstwo Finansów posiada e-deklarację, ale jednocześnie stwierdzają, że Ministerstwo Finansów zarządza tymi deklaracjami i tam odsyłają. Chwalą się programem budowania szerokopasmowego internetu, ale nie oni budują, tylko podmioty, które uzyskują zezwolenia, koncesje. Szukałem, a wszedłem na tą stronę, ponieważ szukałem praktyki jakichś dokumentów, które by tytułowały dobre praktyki, wzorcowe regulaminy. Coś, co byłoby pomocne dla użytkowników internetu. Dokumenty, które by zwiększały bezpieczeństwo użytkowników w świadczeniu usług. Nie znalazłem. W związku z tym tutaj największą rolę niestety muszą odegrać ludzie, którzy chcą takie usługi świadczyć. Znaczy oni muszą z racji tego, że najlepiej znają ten biznes, którym chcą się zajmować, najlepiej go widzą, to też muszą go opisać. Można spróbować opisać go jak najkrócej. Rezygnować z pewnych czynności o charakterze czysto technicznym, na przykład nie opisywać szczegółowo procedury rejestrowania konta, zakładania konta. Natomiast trzeba wspomnieć, że do korzystania z usługi należy założyć konto w serwisie. Jakie dane trzeba podać? To też w regulaminie musi być ujęte, choćby dlatego, że ktoś może nie chcieć w trakcie rejestracji podać niektórych danych osobowych ze względu na daleko posuniętą nieufność. Od przedsiębiorcy zależy, jak dokładnie, jak precyzyjnie będzie precyzował czynności niezbędne do korzystania z jego usług. Jest to najtrudniejsze, ponieważ na początku, kiedy mamy jakiś pomysł i chcemy go zrealizować, to nawet kiedy go opisujemy, nigdy do końca nie jesteśmy pewni, które tych elementów się sprawdzą, które okażą się zbędne, a których nie przewidzieliśmy. Więc ten pierwszy regulamin będzie zawsze takim regulaminem troszkę na próbę, troszkę niepełnym albo przeładowanym. Jednakże po pewnym okresie funkcjonowania będzie widać, które elementy sprawiają trudności, które nie sprawiają trudności, które warto dodatkowo opisać, które można ująć krócej, prościej. I do tego czasu jednak trzeba na ten element regulaminu poświęcić troszkę czasu.
Rozumiem, że to jest taka trochę gra, może nie w kotka i myszkę, ale trzeba byłoby się wcielić w osobę, która chciałaby gdzieś pomiędzy tymi stwierdzeniami zawartymi w regulaminie znaleźć jakieś luki i z nich skorzystać, tak? Trzeba by było pomyśleć tak jak ta osoba i poszukać samemu we własnym regulaminie jakiś luk, z których moglibyśmy korzystać i przede wszystkim trzeba by było wtedy sprawdzić, czy nie jesteśmy podatni na jakieś oszustwa finansowe, tak? Nie wiem, wyłudzenia towarów czy te podobne rzeczy, jakieś zniżek.
Tak, to zdecydowanie tak, dlatego że te mechanizmy, które my tworzymy, żeby ten biznes nam działał i działał w sposób bezpieczny, nie powinien pozwalać na dokonywanie nadużyć. Natomiast ten opis, teraz właśnie mi przyszedł do głowy, powinien być tak sformułowany, żeby można było, czytając go, zobaczyć funkcjonowanie strony, nie widząc strony. Mhm. I to jest jakby klucz do właściwego, poprawnego opisania sposobu funkcjonowania usług, które chcemy świadczyć drogą elektroniczną. Przejdźmy może do drugiego elementu, który jest stosunkowo prosty. Następny slajd.
Rozumiem, że slajd, okej.
Okay. Tak. Każdy regulamin zgodnie z wolą ustawodawcy naszego powinien określać minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z naszej strony internetowej.
Bardzo ciężki temat.
Ciężki, i stosunkowo łatwych do wytłumaczenia. Ja rozumiem, że... A dlaczego ciężki?
Dlatego, że trzeba to by było chyba aktualizować, prawda? Znaczy... Co dzisiaj jeszcze jest w porządku, to może jutro być już zupełnie bezsensowne. Takie najprostsze przykłady, czyli aktualność przeglądarek internetowych, na przykład i pojawiające się dziury w przeglądarkach. Tak? Czy ja powinienem na przykład w regulaminie strony internetowej napisać, że mój użytkownik jest zobowiązany do łatania dziur w swojej przeglądarce?
Regulamin powinien stwierdzać, jakiego rodzaju zagrożenia mogą spotkać użytkownika z racji korzystania z danej strony, ale nie dlatego, że ta strona jest niebezpieczna, tylko dlatego, że internet i inni użytkownicy mogą stanowić zagrożenie dla tego użytkownika. Natomiast minimalne wymagania to są takie wymagania, które każdy sprzęt powinien spełniać, żeby można było na daną stronę wejść i tą stronę przeglądać. Mogą być strony stworzone w taki sposób, że brak na przykład Flasha czy Java sprawiają, iż niektóre elementy są nieaktywne. Co prawda wydaje mi się, że raczej takie elementy nie są powszechnie stosowane do budowania stron internetowych z racji tego, że same w sobie są nośnikiem wielu zagrożeń. Natomiast może tak być, że zbyt bogata, zbyt ciężka strona może być albo trudno dostępna, albo wręcz niedostępna dla komputerów, które mają 12 lat na przykład, czy 13 lat, posługują, zainstalowanych na nich są starsze niż Windows XP na przykład systemy operacyjne, albo jeszcze bardziej archaiczne systemy i one mogą nie być w stanie takiej strony odczytać. Dlatego spektrum tych rozwiązań technicznych, które w danej chwili teraz na przykład używamy, żeby daną stronę stworzyć, są na tyle porównywalne, na tyle nowoczesne i na tyle uzupełniają się wymaganiami, że 90 parę procent urządzeń, systemów operacyjnych, przeglądarek spokojnie, bez problemu jest w stanie takie strony obsłużyć. Problemem może być dostępność niektórych stron z urządzeń, które są dość nietypowe. Tablety, smartfony, czyli urządzenia, które mają troszkę inne przeglądarki, troszkę inaczej wyświetlają te strony, może się w nich wyświetlać zbyt małe elementy, które trudno jest, że powiem, kliknąć, nacisnąć. Więc pytanie, czy dana strona powinna być dostępna także na urządzeniach mobilnych, czy wystarczy, jak jest dostępna na komputerze. Ustawodawca zakłada, że wystarczy, jeżeli ona jest dostępna na komputerze, aczkolwiek można zbudować serwis dla urządzeń mobilnych. Natomiast regulamin powinien mówić, z których urządzeń można korzystać, żeby daną stronę można było przeglądać, z niej korzystać, czy... i oczywiście parametry techniczne zabezpieczeń, które są stosowane. Przeglądarki korzystają z różnego rodzaju zabezpieczeń, szyfrowania, połączeń. Te informacje też powinny być wskazane, żeby użytkownicy, którzy chcą mieć pewność, że są bezpieczni, mogli zweryfikować te informacje na przykład. Mhm.
Rozumiem, że generalnie kwestia dostępności stron internetowych to jest bardzo szeroka kwestia. Oprócz tych wymienionych jeszcze przez ciebie jeszcze można wymienić na przykład osoby niewidome, które chciałyby korzystać ze strony internetowej i są sposoby na to, by im to umożliwić. I właśnie teraz pytanie takie, może nie chciałbym tego odcinka za bardzo rozciągać, ale jedno mi się nasunęło. Jeżeli w takim regulaminie umieszczę taki zapis, że na przykład z mojej strony, bo nieważne, czy to będzie sklep, czy cokolwiek innego, prawda? Czy z mojej strony można korzystać, daję gwarancję na to, czy to można tak nazwać w ogóle, że ja daję gwarancję poprawnego działania tej strony w konkretnych przeglądarkach na przykład, pod konkretnymi systemami operacyjnymi, a w innych na przykład nie daję tej gwarancji i użytkownik, internauta musi korzystać, może korzystać oczywiście z tej strony, ale na niego przenoszę jakby ciężar radzenia sobie z problemami technicznymi, które się tam pojawią.
Bardzo ryzykownym rozwiązaniem jest używanie sformułowań daję gwarancję. My, tworząc stronę internetową, nie możemy mieć pewności, że użytkownik spełni minimalne wymagania, dlatego się właśnie mówi minimalne wymagania techniczne. My mówimy, jakie minimalne muszą być spełnione, żeby można było skorzystać, ale nie możemy powiedzieć, że gwarantujemy, bo w tym momencie, jeżeli coś się wydarzy, nie wiem, przeglądarka nie zostanie zaktualizowana, wtyczka się zepsuje, użytkownik albo się na naszą stronę nie dostanie, albo strona będzie się źle wyświetlała, będzie w jakiś sposób wadliwa. I wtedy, jak on doczyta tą klauzulę o gwarancji, no to my możemy być w dużych kłopotach, bo on może nas pozwać, że my mu gwarantowaliśmy, a on nie mógł skorzystać. Więc tutaj wystarczy podać minimalne wymagania, które są rozumiane w ten sposób, że my je przetestowaliśmy i dla tych minimalnych to działa. Wszystkie wyższe powinny być wstecznie kompatybilne i na ogół są, ale gdyby nie były, bo weszła nowa technologia i na przykład strona stała się archaiczna i przez to niektóre elementy mogą się nie wyświetlać.
To się zdarza często, wbrew pozorom bardzo często.
Tak, więc poza tym komponenty, z których budujemy stronę, też nie są odporne na zagrożenia. Jej też trzeba aktualizować. Nie wszystkie zaktualizowane komponenty później ze sobą działają bezproblemowo. To też trzeba przetestować, zanim się udostępni użytkownikowi, który domyślnie powinien też móc bezproblemowo korzystać z takiej strony.
Właśnie z tego powodu moje pytanie na samym początku padło, bo zobacz, mamy taką sytuację, że dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć na dość wysokim poziomie zaufania, że te technologie, które zastosowaliśmy na stronie, sprawdzają się w takich a takich konfiguracjach i wszystko jest w porządku, ale za pół roku czy za rok my będziemy stronę rozwijać i po drugiej stronie, po stronie użytkownika tej strony też będą się zmieniały choćby wersje przeglądarki, czy właśnie pluginów, czy czegokolwiek. I teraz, czy ja powinienem regulamin i ten punkt, który mówi o minimalnych wymaganiach, aktualizować, czy mogę go zostawić?
Jeżeli się
jeszcze drugie pytanie, i co z ludźmi, którzy jeszcze dwa miesiące temu byli zgodni, mieli te minimalne wymagania spełnione, a teraz wypadli już z tego kręgu?
Sytuacja, którą opisałeś, jest dość ciekawa i intuicyjnie dość drastyczna, dlatego że...
Wiesz, bo ci ludzie mają konto i korzystają z naszych usług. Założyli sobie konto, mają jakieś historie korzystania z usług, które prowadzimy i nagle wypadają z listy minimalnych wymagań, które powinni spełnić. Tracą prawa korzystania, czy przechodzi na nich odpowiedzialność za to, że coś się będzie sypać? Nie chcę rozciągać, ale to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się.
Znaczy, to jest bardzo ciekawe i warto byłoby pogłębić to w trochę innym odcinku. Natomiast tak na chwilę obecną to po pierwsze regulamin możemy zmieniać, ale o każdej zmianie regulaminu musimy po pierwsze poinformować naszych użytkowników, po drugie dać im możliwość albo rezygnacji z naszych usług. Oczywiście, jeżeli te usługi świadczymy odpłatnie, to przewidzieć możliwość zwrotu nadpłaconych abonamentów na korzystanie ze strony lub jakichś innych form zwrotu poniesionych kosztów. Lub postarać się zbudować taki serwis, który będzie dostępny zarówno z nowymi funkcjonalnościami dla nowych użytkowników, a jednocześnie szanował starych użytkowników ze starymi funkcjonalnościami. Taki przykład mamy na przykład obecnie z mBankiem, który przejął Multibank, którego serwis był dosyć prosty. Nowy,
ale działał.
Działał. Nowy serwis Multibanku jest odważny i innowacyjny. I jak na razie nie ma informacji, że dotychczasowi użytkownicy mBanku, którzy korzystali ze starego serwisu transakcyjnego i ze starej wersji strony internetowej, nie mogą korzystać z nowego serwisu, który jest bardzo kolorowy, bardzo nowoczesny. Więc to jest jakby odpowiedź na pytanie, czy można pogodzić. Wydaje mi się, że można. Aczkolwiek wymaga to testowania i doboru takich elementów budowania strony, która pozwoli zachować tą kompatybilność. Ale tu się rozgadaliśmy, a jeszcze mamy co najmniej 3 elementy regulaminu, takie obowiązkowe, które
ja
warto...
Ja już przygotowałem następny slajd.
Tak. Jest taki zapis, co do którego wielu autorów regulaminów stron internetowych nie bardzo było w stanie powiedzieć, czy czego on dotyczy. To jest zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. Ja przyjrzałem sobie trochę regulaminów z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to jest definiowane, i wszędzie to jest przeniesiony zapis z ustawy, czyli zakazuje się użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Natomiast się nie mówi, na czym te treści bezprawne polegają. W przypadku forum internetowego takimi treściami bezprawnymi są treści, które pomawiają innych użytkowników, wulgaryzmy, działania, które naruszają cześć i godność innej osoby. Innym rodzajem treści naruszających bezprawnych to jest linkowanie do materiałów chronionych prawem autorskim, są informacje, reklamy na przykład substancji niedozwolonych, narkotyków, materiałów wybuchowych, broni, reklama gier hazardowych prowadzonych na terytorium Polski. To są tego typu zdarzenia, do których sformułowany został przez ustawodawcę zakaz wprost stwierdzony. Zdrowy rozsądek podpowiada, że wszelkie zachowania przeciętne nie naruszają tego zapisu i tutaj większych problemów nie ma. Natomiast od administratora strony internetowej, sklepu, forum, czatu wymagane jest, żeby jednak pogłębił swoją wiedzę i poszukał informacji, jakie formy aktywności w internecie mogą być uznane za bezprawne. Bo to, że sobie to zapiszę w regulaminie, to nie wystarczy. Koniecznie jest jeszcze reagowanie. Banowanie użytkowników, wykluczanie ich ze strony.
Usuwanie wpisów. Właśnie, czy tu powinien w tym punkcie zawierać się też zestaw takich sankcji, które mogą spotkać użytkownika za załamanie regulaminu w tym punkcie właśnie?
Tak, łącznie z czymś takim jak usunięcie konta, poinformowanie o ewentualności zgłoszenia, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, bo to mogą być też zdarzenia, które są ścigane albo z urzędu, albo z oskarżenia prywatnego, więc w tym miejscu te informacje można zamieścić. I nawet należy do tego, że ten użytkownik, który będzie czytał regulamin, on też musi mieć świadomość, co jest dozwolone, a co jest zakazane. Jeżeli wiemy, co może być zakazane, to wymieńmy to.
Mhm. Przyszło mi do głowy tak po tym, co powiedziałeś, że powinniśmy zrobić w którymś momencie odcinek o retencji danych i o generalnie o tym, co ustawodawca jakby o tych obowiązkach, które ustawodawca nakłada na ludzi prowadzących strony internetowe, jeżeli chodzi na przykład o przechowywanie baz danych osobowych. bo to tak, dane osobowe to jest jedna sprawa, retencja danych prawdopodobnie gdzieś też się pojawi, bo załóżmy, że pojawiła się jakaś nielegalna aktywność na koncie, tak? Więc po roku czy po półtorej roku zgłosi się do nas jakiś organ ścigania tej konkretnego przestępstwa. No i czy my mamy obowiązek przetrzymywać te dane, czy nie, i tak dalej. To jest temat na inny odcinek, tylko przyszło mi do głowy, więc...
Akurat to jest bardzo dobry temat. Po pierwsze dlatego, że tych obowiązków spoczywających na administratorach czy na dostawcach usług internetowych rzeczywiście jest dużo. One są rozsiane po ustawach. A po drugie, wczoraj albo dzisiaj, ale chyba wczoraj, Parlament Europejski przyjął przepisy, które regulują właśnie kwestie działalności dostawców usług internetowych, ochronę prywatności internautów i kwestie przekazywania danych organom ścigania. Więc bardzo szeroki pakiet regulacji dotyczących aktywności w internecie przeszedł przez parlament i ma być niedługo przekuty w formę dyrektywy, która będzie obowiązywała wszystkie państwa członkowskie. I warto, żeby ten temat też omówić szczegółowo, no, może nie na poziomie takim stricte prawniczym, ale poprzez wymienienie, jakiego rodzaju obowiązki, zachowania, działania te nowe przepisy obejmują i jak zmieniają obecną sytuację.
Żeby się tylko nie skończyło tak jak z cookiesami. No cóż, ja mam już przygotowany następny slajd, ale w międzyczasie jedna rzecz. Mhm. Mamy widzów, którzy może będą chcieli zadawać pytania. Ja przypominam, że mamy stronę, na której możecie to robić teraz w trakcie odcinka. Zebraliśmy większość pytań, chyba większość, albo może wszystkie pytania, które znaleźliśmy w kilku miejscach. Szukaliśmy tam, gdzie je zgłaszaliście, czyli na YouTubie pod odcinkiem tym pierwszym pilotowym, na Facebooku, coś tam pocztą przyszło, ale gdyby się okazało, że coś przyszło wam do głowy teraz, chcielibyście o coś zapytać albo może przegapimy jakieś pytanie, to czekamy na was pod odcinkiem, komentujcie na żywo. Będziemy odpowiadać w trakcie, jeżeli coś się pojawi.
Poproszę kolejny slajd.
A teraz już następny slajd, tak?
Tak.
Proszę bardzo.
Warunki zawierania, rozwiązywania umów. Jak już tam przy pierwszym slajdzie mówiłem, kiedy opisujemy naszą działalność, czynności, które są niezbędne, żeby korzystać z naszych usług, to jednym z tych elementów jest zawieranie umów. Znaczy, to brzmi bardzo groźnie, czy bardzo poważnie, natomiast w praktyce sprowadza się to do tego, że rejestrujemy się albo korzystamy ze sklepu bez rejestracji, ale w którymś momencie wybieramy towar, zatwierdzamy koszyk, płatność, przechodzimy do potwierdzenia płatności tego wyboru i to jest właśnie zawarcie umowy. I ten ciąg czynności, który prowadzi od wyboru tego, co chcemy, do płatności za to, co wybraliśmy, to jest właśnie zawarcie umowy. Może się też zdarzyć, że następnego dnia albo parę godzin później dochodzimy do wniosku, że nam ten towar i tak nie odpowiada, że pomyliliśmy się, może chcieliśmy mniej, może chcieliśmy coś innego. Dlatego musimy też przewidzieć taką sytuację, opisać ją i stworzyć mechanizm, który pozwoli użytkownikowi zrezygnować z tej umowy. Rozwiązać ją, zanim na przykład nastąpi dostawa tego towaru. Jeżeli w tamtym elemencie tego nie opisaliśmy, to tu jest właśnie miejsce, żeby to szczegółowo wskazać. Tutaj mamy kwestię płatności. Jakim kanałem ta płatność się odbywa? Czy przelewem przed dostawą, czy przy dostawie, czy poprzez serwisy, które umożliwiają płatność natychmiastową, czy przez jakichś pośredników. I to jest element, który budzi stosunkowo mało wątpliwości, dlatego że tutaj jakby wiadomo, że ofertę już poznaliśmy, wiemy, co chcemy. Płatność jest definiowana i nie ma tutaj jakby elementu za bardzo negocjacyjnego. Możemy oczywiście na maila próbować negocjować cenę i szukać rabatów, jakichś obniżek, ale nawet jeżeli uzyskamy taki rabat, to ten proces jest stosunkowo prosty.
Ale z drugiej strony chyba to jest pierwsze takie miejsce, które jest jakby kandydatem na te klauzule niedozwolone, bo nam będzie wygodnie wymagać różnych rzeczy od naszego klienta, na przykład zawęzić mu możliwość zwrotu towaru, a tak naprawdę niektóre rzeczy są regulowane gdzieś tam wyżej i to podpada pod te klauzule niedozwolone, tak? Więc trzeba się orientować.
Znaczy, zgadza się, dlatego że sam mechanizm zawierania umowy nie kryje specjalnych pułapek. Natomiast możliwość rezygnacji z umowy to jest ten element, który czy rozwiązania umowy jest najbardziej kuszący dla przedsiębiorcy, żeby go tak uregulować, żeby klient nie miał możliwości wycofać się. Bo zwrot towaru to, o ile został już dostarczony, to konieczność zainwestowania w kuriera albo w opłacenie przesyłki pocztowej, konieczność dokonania przelewu zwrotnego. Wielu sprzedawców nie chce oddawać pieniędzy, nie chce przyjmować zwrotów, bo to jest kłopot. Towar rozpakowany, nie ma już opakowania za bardzo. Wpisuje się w tym momencie takie zapisy, które ograniczają prawo konsumenta do zwrotu. Przy czym bardzo ważne jest, że to chodzi o transakcje zawierane przez konsumentów, bo cały czas mówimy o uprawnieniach konsumenta opisanych w regulaminie strony sklepu, gdyż w przypadku przedsiębiorców ochrona konsumencka nie istnieje w takim zakresie, w jakim ona opisuje działania konsumentów. No oczywiście, jeżeli przedsiębiorca dokonuje transakcji, kupuje coś nie jako przedsiębiorca, ale jako konsument sam dla siebie, no to korzysta z tej ochrony. Tutaj nie można wyłączyć jego uprawnień, tylko dlatego, że jest przedsiębiorcą. W końcu nie wszystko kupuje dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.
To jest bardzo ciekawe miejsce w regulaminie i bardzo generalnie bardzo, może to nie będzie dobre słowo, że śliski temat, ale bardzo niebezpieczny moment tej gry biznesowej. Ja pamiętam, że słyszałem kiedyś i prawdopodobnie to ciągle gdzieś tam się będzie zdarzało, łatwy sposób na usuwanie świeżej konkurencji z rynku. Podmiot, który jest już na rynku jakiś czas, obronił się i ma odpowiednią płynność finansową, wykupował cały towar ze świeżo pojawiającego się na przykład sklepu internetowego. Często to były takie małe podmioty, które były prowadzone przez jedną czy przez dwie osoby, które zainwestowały po prostu oszczędności, może nie życia, ale jakieś znaczne sumy pieniędzy w towar, który musiały kupić po to, żeby go wystawić w sklepie. Bo taki świeży przedsiębiorca nie dostaje kredytu kupieckiego, musi na początku wyłożyć pieniądze, żeby kupić towar. Towar pojawiał się w sklepie, ten duży wykupował cały towar, a potem go zwracał. I tak, przedsiębiorca z jednej strony nie miał już pieniędzy na koncie, bo zapłacił za towar, z drugiej strony miał zwrot towaru, który jeszcze mógł być odroczony w czasie, chyba tam około 2 tygodni mamy na zwrot, prawda? Więc towar wracał do niego z dużym opóźnieniem, jeszcze na dokładkę rozpakowany, więc to był towar już, który bardzo ciężko było sprzedać. No i zostawaliśmy z dosyć poważnym problemem. Więc ludzie, którzy kładli wszystko na jedną szalę i wydawali wszystkie pieniądze, nie dbając o tą płynność finansową, którą jednak trzeba mieć, bardzo często pojawiali się, znikali i już nie wracali potem.
To jest bardzo ciekawy problem, dlatego że jeżeli to był przedsiębiorca, który w stosunku do jednego przedsiębiorcy, takiego małego, nowego, się tak zachował, to nie mógł skorzystać z przepisów chroniących konsumenta, bo to nie jest konsument.
Prywatnie mógł przecież to zawsze kupić. Zwykłym konsumentem był. Robili to też tak, że dzielili się po prostu w kilka osób po prostu kupowali. No zresztą nieważne, no to kiedyś znaczy, będziemy sobie mogli takie anegdotki poopowiadać. Generalna praktyka była dość popularna, przynajmniej parę lat temu.
Znaczy, jeżeli ten asortyment tego nowego przedsiębiorcy był stosunkowo niewielki, to można sobie wyobrazić, że takie działanie potrafiło doprowadzić do bankructwa.
To głównie o elektronikę chodziło, bo wtedy kupowane było na przykład, nie wiem, 20 czy 30 kamer wideo, które gdzieś tam pojawiły się trochę taniej u jakiegoś dostawcy. I, no i jeden strzał i były sprzedawane, potem wracały i to było wszystko. I jednorazowa akcja, która kończyła się właśnie bankructwem takiego człowieka. Znaczy, no bankructwo może nie, bo o ile tego nie zrobił na kredyt, to po prostu wydał wszystkie swoje oszczędności i został z towarem rozpakowanym, który mógł sobie w jakiś tam sposób jeszcze potem sprzedawać, ale to już nie była taka normalna, zwykła sytuacja, kiedy liczymy na to, że towar sprzedaliśmy, pieniądze do nas spłynęły w normalny sposób, będziemy musieli tylko zapewnić jakąś gwarancję, ale możemy za te pieniądze dalej inwestować, kupować następny towar i coś tam na jakichś marżach nam zostanie. No ale to takie odejście od tematu, tak? Może co, następny slajd?
Następny slajd.
I jedziemy z następnym
to
slajdem.
To jest rzeczywiście bardzo trudny... Regulamin jest bardzo trudnym tematem ze względu na pułapki, które czyhają w różnych miejscach, a w szczególności właśnie w przypadku sklepów internetowych, które obracają towarem i korzystają z kredytu kupieckiego. Tryb postępowania reklamacyjnego. To jest kolejna rzecz, która wiąże się właśnie ze zwrotem towaru albo z koniecznością uwzględnienia pretensji klienta, konsumenta odnośnie używanego, nabytego u danego przedsiębiorcy towaru. Tutaj w tym właśnie elemencie pojawia się najwięcej problemów i najwięcej pozwów, jeżeli chodzi o regulamin stron internetowych czy regulaminy sklepów. Mianowicie sprzedawcy bardzo często starają się ograniczyć reklamacje, starają się ograniczyć swoje straty. Przykład, który podałeś przed chwilą, że przykładowo 20 kamer, wszystkie rozpakowane, zwracam bez opakowań. Przedsiębiorcy wpisywali, że reklamacja jest możliwa pod warunkiem, że przykładowo towar został rozpakowany w obecności kuriera i stwierdzono, czy był sprawny, czy niesprawny. Jeżeli niesprawny, można zwrócić za pośrednictwem tego samego kuriera. Jeżeli już pod nieobecność kuriera było to rozpakowane, to wtedy wyłączano możliwość zwrotu. Czy na przykład stwierdzono, że sprzęt, towar mógł być zwrócony pod warunkiem, że był zwrócony w tym samym opakowaniu i to opakowaniu nienaruszonym. W przypadku towaru, który zepsuł się po pół roku użytkowania i spełnia w tym momencie definicję towaru niezgodnego z umową, trudno jest zwrócić ten towar w tym samym opakowaniu nierozpakowany, bo żeśmy go używali. Poza tym często też tego towaru już, znaczy tego opakowania nie posiadaliśmy, ponieważ wyrzuciliśmy. Używaliśmy miesiąc, dwa miesiące, wszystko działało, cieszyliśmy się. Tutaj warto powiedzieć, że czas na zgłoszenie niezgodności reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową mamy 2 lata plus jeszcze 2 miesiące. Czyli ponad dwa lata możemy zgłaszać reklamację z tytułu rozklejenia się nam butów, poprucia się ubrania jakiegoś, zepsucia się sprzętu elektronicznego, które nie nastąpiło w wyniku zalania, opuszczenia na ziemię, tylko działało, przestało działać. My nie wiemy dlaczego. Nie będziemy rozkręcać i szukać przyczyny, tylko idziemy do sprzedawcy i reklamujemy towar. Tutaj też pojawiają się takie problemy, że sprzedawca na przykład podejmuje za nas decyzję, że to ja wysyłam to do producenta. Sprzedawca nie ma prawa tego zrobić, bo to my jako konsument podejmujemy decyzję, jak chcemy, żeby reklamacja była załatwiona. Więc niedozwolone są też zapisy w regulaminie rozstrzygające wprost, jak reklamacja będzie załatwiona. My możemy napisać, jakie są możliwości dla klienta, konsumenta załatwienia reklamacji. ale to zawsze klient ostatecznie podejmuje decyzję, czy chce, żeby to zostało wymienione, czy chce zwrotu pieniędzy, czy chce, żeby to zostało naprawione. Natomiast nie można za niego podejmować decyzji. To jest właśnie też powód wpisania wielu klauzul do zestawu klauzul, rejestru klauzul zakazanych, gdzie przedsiębiorcy z góry zakładają, czy rozstrzygają, jak pewne czynności klienta będą traktowane, rozwiązywane. Tego nie wolno
robić. Czyli jeżeli znajdę w regulaminie sklepu takie zapisy, które mówią, że na przykład pierwsza reklamacja ma być załatwiona tak, że będzie wymieniony sprzęt na taki sam, potem jakaś naprawa albo jakoś odwrotnie w ten sposób. Najpierw naprawa, potem wymiana i dopiero na przykład za trzecim podejściem mogę żądać zwrotu pieniędzy. Tak? To nie jest wiążące. Mogę żądać zwrotu pieniędzy już za pierwszym razem, jeżeli tak. Dojdę do wniosku, że to się za szybko zepsuło i mi się nie podoba, że to się psuje tak łatwo. Tak?
Te okoliczności, które właśnie wymieniłeś, są charakterystyczne dla gwarancji, ale klient decyduje, czy chce, żeby jego uprawnienie było realizowane z tytułu gwarancji, czy z tytułu niezgodności przedmiotu z umową. Więc też nie można wpisać do regulaminu, że reklamacja klienta będzie załatwiona w trybie gwarancji, bo on ma wybór. On może skorzystać z gwarancji, ale nie musi. Więc wszelkie te takie doprecyzowania to są klauzule zakazane. I teraz może taka ciekawostka. Tworzę stronę internetową. Chcę napisać taki regulamin. Gdzie szukać informacji o tym? Dlatego, że o ile te 5 elementów, które tutaj wymieniliśmy, są wpisane w jednej ustawie, o tyle uprawnienia konsumenta są rozsiane po kilku ustawach. Część jest w kodeksie cywilnym, część jest w ustawie, która wprost mówi o uprawnieniach konsumenta, część jest w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, część jest jeszcze w dodatkowych ustawach o świadczeniu usług turystycznych, usług pocztowych, o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Więc tych zapisów jest mnóstwo, ale jeżeli chcemy zrobić zadość przepisom odnośnie uprawnień konsumentów, to ja polecam tylko jedno miejsce. Stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na której znajdują się publikacje w PDF-ie, które można przeglądać, ściągać, drukować sobie i które w bardzo przystępny sposób opisują wszelkiego rodzaju uprawnienia, obowiązki zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz konsumentów. I to nie tylko tych, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną, ale także fizycznie jako przedsiębiorcy, pośrednicy turystyczni, banki, ubezpieczyciele, warsztaty mechaniczne, wszelkiego rodzaju sprzedawcy. Warto na tą stronę się udać i poświęcić trochę czasu, ponieważ tam możemy się dowiedzieć, co musimy zrobić, żeby skutecznie dochodzić swoich praw jako konsumenci. Tutaj na tym slajdzie widzimy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul zakazanych. Na dzień dzisiejszy zostało już wpisanych 5574 klauzul. W zeszłym roku do urzędów wpłynęło 14 tysięcy pozwów, z czego urzędowi udało się, właśnie Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów udało się rozpatrzyć zaledwie połowę. Czyli sądy są już zatkane ilością spraw, a niestety ich ilość rośnie w zastraszającym tempie. Być może doczekamy się w najbliższym czasie jakichś zmian ustawowych, które ograniczą możliwość skarżenia się na wszystko i na wszystkich i prowadzi to odrobinę normalności w funkcjonowaniu biznesu w Polsce. Przynajmniej tego biznesu elektronicznego. Może przejdźmy do kolejnego slajdu. Tak. Było takie pytanie, żeby podać przykład takich klauzul. Ja tutaj starałem się po drodze kilka takich zapisów wymienić, ale na przykład taki duży podmiot jak Allegro nie ustrzegł się klauzul zakazanych. To jest jedna z przykładowych, które znajdowały się kiedyś w regulaminie. Interia.pl, czyli dość znany portal informacyjny, również miał w swoim regulaminie klauzulę zakazaną i dostawca rozwiązań domenowych i serwerowych również posiadał takie klauzule. Być może po części... Tak?
Czy to mogło być tak, że te zapisy powstały, pojawiły się w tych regulaminach, które tutaj wymieniłeś, kiedy jeszcze one nie były nigdzie wpisane i jakby nie było podejrzenia, że to może być problem i potem pojawiły się gdzieś w rejestrze i nagle zapisy, które wcześniej całkiem nieźle funkcjonowały, tak to nazwijmy, nagle stały się zakazanymi zapisami. Czy to zawsze będzie tak, że jak coś takiego wpisujemy, to dobry prawnik od razu skojarzy, że jest w sprzeczności z jakimś nadrzędnym prawem i nie ma sensu takich zapisów umieszczać, bo na pewno prędzej czy później tak czy inaczej będą zakazane.
Znaczy one w momencie, kiedy były już wpisane do regulaminu danej strony, były niezgodne z obowiązującym prawem. Dlatego one zostały tak ocenione przez sąd i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Tu musimy... Przejdźmy może od razu do kolejnego slajdu, bo jest taki slajd, który stanowi pewną odpowiedź, znaczy odpowiedź na jedno z pytań, które pojawiło się. Jakie są najczęstsze błędy w regulaminach? Ja tutaj przytoczyłem nie konkretne błędy z rejestru klauzul niedozwolonych, tylko takie zapisy, które znajdują się w ustawie Kodeks Cywilny odnośnie właśnie uprawnień konsumentów. I tutaj wymieniłem kilka takich najbardziej charakterystycznych, które też najczęściej były naruszane przez różnych sprzedawców, usługodawców. I na przykład mamy taką klauzulę, która mówi o tym, że nie wolno uzależniać spełnienia świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta. To znaczy, że jeżeli ja zawieram z kimś umowę, to wykonanie tej umowy nie może zależeć wyłącznie od dobrej woli mojego kontrahenta. Tylko ja korzystam z takiej ochrony jak równy z równym. Więc Kodeks Cywilny taką sytuację przewidział i ją wskazał jako naruszającą interes konsumenta. Inną przesłanką jest pozbawienie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy. No nie może być tak, że jeżeli ja zawieram umowę na przykład na kupno mieszkania od dewelopera, a płacam zaliczkę i po jakimś czasie okazuje się, że tracę pracę i wiem, że nie będzie mnie stać na opłacenie reszty ceny za mieszkanie i nie wolno mi tej umowy rozwiązać, bo deweloper nie będzie miał komu innemu sprzedać mojego mieszkania. W cudzysłowie rzecz jasna mojego. To też jest klauzula zakazana. Nie wolno pozbawiać konsumenta prawa, które zostało gdzieś zapisane. W tym przypadku w kodeksie cywilnym. Takich zastrzeżeń w kodeksie cywilnym, żeby nie być gołosłownym, jest 23. To są 23 przypadki, które ustawodawca wpisał jako uprawnienia konsumenta, których nie wolno naruszać żadnymi zapisami umownymi czy żadnymi zapisami w regulaminie świadczenia usług. Widzę, że nam się powoli czas kończy, więc proponuję przejść do kolejnego slajdu. Jeszcze kolejnego.
Proszę bardzo. Jeszcze kolejnego.
Tam to może się cofniemy. Z jakich elementów musi składać się regulamin? Przepraszam, tak skaczemy, ale...
Wracamy do pierwszego, tak?
Tak.
Okej.
Sorry za zamieszanie, ale możemy się cofnąć do tego, co był przed chwilą?
Ostatni? Ja będę cofał, a ty powiedz, o który ci chodzi. Ten?
Ten. To jest takie pytanie, które znalazło się pod materiałem na YouTubie. Co musi być w regulaminie, jeśli chcę go zrobić sama? Tutaj, oprócz tych 5 elementów, które omówiliśmy dzisiaj w tym odcinku, znajduje się ten element, o którym mówiłem też na samym początku, że każdy regulamin musi wyraźnie wskazywać dane podmiotu, który świadczy nam usługi, czy prowadzi sklep. To muszą być takie dane, które pozwalają go jednoznacznie zidentyfikować, czyli nazwa, adres elektroniczny, imię, nazwisko, nazwa firmy, jeżeli to jest firma, miejsce zamieszkania lub siedziby. I te dane muszą być prawdziwe. To brzmi troszkę zabawnie, ale w przypadku, kiedy nasze interesy są naruszone i my chcemy dochodzić swoich praw, no nie może się okazać, że pod danym adresem firma nie istnieje, nigdy jej nie było, a też nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy taka firma w jakimkolwiek rejestrze jest wpisana. No bo to już jest w tym momencie oszustwo, wyłudzenie i mamy do czynienia z przestępstwem. Więc niby oczywista rzecz, te dane muszą być prawdziwe. Druga część tego pytania. Chcę go zrobić sama. Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zawiera część informacji, które możemy wykorzystać do napisania naszego regulaminu. Natomiast są też rozwiązania, które są zamieszczone w innych ustawach. Przed chwilą wspomniałem, że kodeks cywilny zawiera dość obszerny katalog zapisów, których nie wolno naruszyć, tworząc regulamin. Ale to nie są wszystkie przepisy, nie są wszystkie ustawy. W związku z tym, o ile strona ma charakter hobbystyczny, to możemy taki regulamin stworzyć. Ale nawet jak go stworzymy, warto poszukać albo wśród znajomych, albo udać się do kancelarii prawniczej i za jednak pewną opłatą poprosić o sprawdzenie, zaudytowanie takiego regulaminu, dlatego że ten regulamin będzie nas chronił. I to w naszym interesie jest, żeby ta ochrona była jak najpełniejsza, żebyśmy mogli spokojnie spać w nocy, kiedy ktoś naszą stronę przegląda, nasz regulamin analizuje i zastanawia się, o co nas pozwać.
Okej, to ja mam teraz do Ciebie pytanie na koniec. Z tego, co mówisz, wynika, że nawet dekompresor powinien mieć regulamin, prawda?
Tak.
Pomożecie nam go zrobić? Pomożecie. Godzinka nam minęła. Ja proponuję tak. Po pierwsze, to wszystko, co dzisiaj pojawiło się na slajdach, przeniesiemy do opisu odcinka. To mówię głównie do osób, które nas będą słuchały na iTunesach. Myślę, że jutro albo pojutrze MP3 się tam pojawi. Także zapraszamy do zapoznania się z pełnym materiałem, bo nie zdążyliśmy tego wszystkiego przeczytać przecież, a jest tutaj Grzegorz dużo pracy włożył i dużo ciekawych rzeczy się znajduje na tych slajdach, więc to wszystko przeniesiemy do opisu odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, będziecie chcieli z nami porozmawiać, skonsultować się z Grzegorzem, to też pod odcinkiem jest dla Was miejsce. Jeszcze tylko takie małe podsumowanie, co w najbliższym czasie czeka nas w dekompresorze. Jutro Alicja zmusiła nas, mogę tak to nazwać, do zrobienia jeszcze jednego odcinka filmowego. Także Alicja z Sebastianem jutro opowiedzą Wam o następnych ciekawych filmach. To wszystko przez to, że w zeszłym tygodniu zdarzyła nam się, kłopot techniczny nam się pojawił i troszkę się to poprzesuwało, a nie chcieliśmy tracić ciekawych materiałów. W poniedziałek zapraszamy na standardowy dekompresor o 21:00. Jutro też oczywiście o 21:00, też na żywo i też będziemy czekali na Wasze komentarze. Co będzie dalej w przyszłym tygodniu, to jeszcze zobaczymy. Pewnie się będziemy z Grzegorzem umawiali na jakiś dzień po to, by dalsze kwestie prawne omawiać. Coś mieliśmy na czwartek, ale zapomniałem, więc będę musiał sobie przypomnieć i pewnie jutro albo w poniedziałek też Wam powiem. A na razie dziękujemy serdecznie za ten odcinek. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas.
Dziękuję.
Zapraszam Cię od razu również do następnego odcinka. Dobrej nocy. zapraszam jutro i bądźcie z nami.
Dobrej nocy.